Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pisze rozprawki, rozwiązuje zadania matematyczne, znajdzie błąd w linijce kodu, namaluje przepiękny obraz i to tylko po otrzymaniu słownych wytycznych, a nawet już w tym miesiącu w amerykańskim sądzie będzie broniła oskarżonego o przekroczenie prędkości. To sztuczna inteligencja. Na razie jest jeszcze dostępna dla wszystkich na czacie GPT. Czy my możemy dzisiaj, czy my możemy powiedzieć, że przyszłość jest już dziś, że jakaś granica została właśnie przekroczona, o której nie śniliśmy nawet, że to tak szybko się stanie?
Ja myślę, że...
Mateusz Marmołowski.
Ja myślę, że ona jest przekraczana każdego dnia, o wielu rzeczach nawet nie wiemy. Takich projektów jak ChatGPT od wielu lat jest kilka. Akurat tak się stało, że autorzy postanowili udostępnić to światu, myślę głównie w głównej mierze po to, żeby nie tyle pokazać, nad czym pracują konkurencji, a bardziej zebrać niesamowitą ilość danych, bo sztuczna inteligencja bazuje na danych.
To
rozwiązanie,
uczy.
Tak, to rozwiązanie jak ChatGPT potrzebuje gigantycznych ilości danych. To nie mogą być dane z internetu z uwagi na to, że tam można znaleźć przeróżne informacje i można by było łatwo wprowadzić ten sztuczny mózg w błąd. Więc należy te dane dostarczać w sposób hermetyczny. No a my teraz, rozmawiając, de facto jesteśmy najtańszym testerem świata w dużej skali. Mało tego, tam pojawiły się opłaty z uwagi na to, że jest gigantyczne zainteresowanie.
No, ja próbowałam wyjść, nie dało się.
Tak, no technologia się zawiesza z uwagi na moce obliczeniowe zapewne. Pojawił się abonament, ale myślę, że nawet dla wielu uczniów 40 zł to jest cena warta gotowego wypracowania.
Rocznie, zdaje się.
Tak.
Czy i jak ChatGPT zmieni reguły gry i w świecie IT, no i w gospodarce, Rafał Dadej?
Znaczy, ja się tutaj zgodzę z Mateuszem, że on cały czas zmienia, bo my jakby w ogóle nie mamy pojęcia o tym, ile rzeczy na rynku się dzieje i w samym Google'u pewnie jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset projektów, które są związane ze sztuczną inteligencją. Zresztą no, nawet firma Mateusza w tym, z tego co wiem, w tym obszarze pracuje, więc i mamy też na rynku polskim bardzo wiele takich firm. Tylko no, tak jak już zostało powiedziane, no, tutaj akurat mamy do czynienia z tym, że nagle zostało to udostępnione w dosyć prosty sposób, można było z tego skorzystać. I było to też efektywne, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że oczywiście możemy krytykować sztuczną inteligencję w tym wymiarze i mówić, że to nie ma przyszłości, ale myślę, że to zmieni w dużej mierze nasze w ogóle podejście do wielu rzeczy. Już w tej chwili się mówi o tym, że no, nie ma co się kopać z koniem, tylko trzeba po prostu się zastanowić, w jaki sposób zaprząc tą technologię do naszych potrzeb, do naszych działań. I w ogóle jest może nie jeszcze trend, ale widać takie podejście, że musimy się edukować na nowo. To znaczy, że mamy redaktorów, którzy piszą od 20 lat i kiedyś chodzili po mieście, rozmawiali z ludźmi i pisali artykuły. Później bazowali na internecie i na różnych danych, które w jakiś sposób musieli filtrować. A w tej chwili być może, że nie ma co stawiać na to, że jednak trzeba być tym redaktorem sprzed 20 czy 30 lat, tylko trzeba w jakiś sposób posiłkować się tą sztuczną inteligencją, bo ona też spowoduje, że będziemy bardziej efektywni. Ja nie mówię tutaj, żeby była jasność o tym, by artykuły powstawały na bazie sztucznej inteligencji, chociaż pewnie to jest pieśń przyszłości i to wcale no nie tak daleko.
Przy stronach internetowych myślę, że to będzie bardzo duża pomoc.
Tak, natomiast można to zrobić w ten sposób, że podwaliny artykułu będzie można w ten sposób zastosować. Ja sam testowałem to narzędzie, bo no z czystej ciekawości po prostu, jak myślę, każdy człowiek, który gdzieś tam się interesuje tym, co się dzieje na świecie. I w wielu wypadkach byłem zaskoczony odpowiedziami, które dostawałem. Oczywiście nie da się uniknąć tutaj błędów, tym bardziej, że ChatGPT jest chyba zastopowany na danych z 2021 roku, więc jeżeli szukamy wiadomości na przykład o wojnie w Ukrainie, to już ich, nie wiem jak jest w tej chwili, tak, ale możemy się na nie nie natknąć. Natomiast, czy możemy ich nie uzyskać po prostu. Natomiast myślę, że to w dużej mierze zmieni to, co się wokół nas dzieje i są całe sektory, w których ta sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie, choćby na przykład taka rzecz, z którą mamy wszyscy chyba do czynienia, czyli chatboty, które są technologią jeszcze nadal nieudolną, ale za chwilę jakaś linia pierwszego wsparcia w wielu dziedzinach, jak choćby nie wiem, jakieś agendy rządowe, które mogą to wykorzystać do prostej podpowiedzi, jak poradzić sobie z pewną jakby strategią podejścia do problemów, czy w jakiś sposób załatwić pewne sprawy urzędowe, no to jest idealne rozwiązanie, gdzie nie trzeba zaprzęgać ludzi, bo ta inteligencja sobie sztuczna sobie spokojnie z tym poradzi.
I pomoże w medycynie.
Oczywiście, właśnie z jednej strony na co dzień korzystamy, mamy autonomiczne auta, mamy takie rzeczy jak wypracowania, czyli coś, co dotyczy każdego z nas, dużych mas. No jest też medycyna. Rozwiązanie BrainScan, o którym wspomniał Rafał, ratuje dzisiaj ludzkie życie. To jest analiza tomografii komputerowej za pomocą właśnie sztucznej inteligencji. Jej rolą nie jest zastąpienie radiologa, który opisuje państwa badanie, tylko usprawnienie jego pracy. I mamy już wiele przypadków, gdzie faktycznie to rozwiązanie uratowało ludzkie życie.
Powiem tylko, że to tu u nas w Gdańsku, lokalnie.
Lokalnie, w całej Polsce, mam nadzieję, że i w Europie wkrótce. Także to faktycznie działa, jakby to jest istotą i ten moment pokazania technologii jest zawsze kluczowy przy sztucznej inteligencji, bo to są rozwiązania niedeterministyczne. To nie są takie rozwiązania, które albo działają, albo nie działają. Tylko one działają zawsze na jakiś procent. I ten procent daje człowiekowi pewne odczucie, że jest dobrze albo źle, że auto się myli, albo się raz się pomyli i już jest tragedia. Więc trzeba bardzo uważać z momentem uruchomienia, no ale też po uruchomieniu dopiero jesteśmy w stanie tak naprawdę zwalidować to rozwiązanie.
Panie prezesie, ja bym poprosiła o przykład, jak ona ratuje życie, żeby to na wyobraźnię podziałało, żeby ludzie wiedzieli, z czym my mamy dzisiaj do czynienia i w jaki sposób to życie ratuje.
Wykonując badanie obrazowe, tomografię komputerową, państwa badanie po kilku dniach jest zwykle opisywane przez radiologa, a rozwiązanie BrainScan automatycznie analizuje w ciągu kilku sekund wszystkie zdjęcia i dostarcza taki wstępny raport i dokonuje tak zwanego triażu, czyli kolejkowania pacjentów, którzy są z zagrożeniem życia albo z jakimiś mniejszymi patologiami. Więc każdy pacjent, który jest analizowany, który jest skanowany przez tomografię komputerową, jest potem analizowany przez sztuczną inteligencję, oczywiście w sposób anonimowy i to pomaga lekarzowi w odpowiedniej kolejności podjąć pacjentów, a czasem nawet uniknąć przeoczenia pewnych rzeczy, bo lekarz to tylko człowiek i nigdy nie będzie miał takiej wiedzy jak sztuczna inteligencja, która jest wyposażona w historyczne miliony przypadków, na bazie której się uczy.
A to w kilka sekund po prostu stawia diagnozę i pokazuje, że ten człowiek, nim się należy natychmiast zająć i ratuje życie. I takie rzeczy, proszę Państwa, w gdańskich szpitalach, więc jeśli skorzystacie z tomografu komputerowego, to będziecie wiedzieli, że nasi lekarze są zaprzęgnięci w bardzo, bardzo poważny oręż. A jak wpłynie na rynek pracy taka sztuczna inteligencja, już mówiąc o różnych branżach?
O tym się mówi od wielu, wielu lat, że już za chwilę kierowcy nie będą potrzebni, że za chwilkę w zakładach przemysłowych nie będzie potrzebnych ludzkich rąk. I jest to częściowo prawda, dlatego że te zawody się przeobrażają. Być może w jednej dziedzinie będziemy potrzebować mniej ludzi, ale w innej dziedzinie wzrośnie zapotrzebowanie na bardziej wyspecjalizowanych choćby operatorów tych maszyn albo nie tyle programistów, co bardziej analityków, którzy będą czuwać nad tymi systemami. Inna sprawa, że rozwój świata idzie tak szybko, że brakuje nam rąk do pracy, więc my mamy tak duże potrzeby, tak duży wybór produktów i rozwój, że siłą rzeczy czy w medycynie, gdzie lekarzy brakuje, czy w zakładach produkcyjnych, gdzie ciężko jest z dnia na dzień postawić fabrykę, która ma dziesiątki tysięcy pracowników, technologia rozwiązuje te problemy. Także mówi się o tym od wielu lat, że ludzie będą tracić pracę. Jak widać, na razie z bezrobociem wcale nie jest tak źle.
Mm-hmm. Rafał, dalej.
Wystarczy sobie wejść nawet też w formę sztucznej inteligencji, czyli do wyszukiwarki Google i zobaczyć, jak wyglądały przed wojną, czy tuż po wojnie, centrale telefoniczne, gdzie na wielkich halach siedziało kilkaset osób i przełączały wtyczki. W tej chwili to robi jeden procesor. I no, oczywiście można się kopać z koniem, najłatwiej jest krytykować, natomiast no, już Henry Ford powiedział, że gdyby spytał się społeczeństwa, co jest potrzebne, to by usłyszał, że potrzebują szybszych koni i nie spytał i zrobił samochody. No, i tak w tej chwili trzeba do tego podejść. I mówię, nie ma co iść pod prąd i udawać, że nic się nie dzieje albo że jednak człowiek jest tutaj niezastąpiony, bo oczywiście w wielu wypadkach nie będzie zastąpiony, ale no to, co daje nam współczesna technologia, trzeba spróbować w jakiś sposób wykorzystać, więc ja jak najbardziej odpowiadając na pytanie, uważam, że tak jak z tymi centralami, gdzie prace z jednej strony potraciły setki ludzi, ale dzisiaj mamy miliardy ludzi więcej i te osoby mają pracę, więc znajdą się kolejne sektory i kolejne miejsca, gdzie ta praca będzie potrzebna i po prostu trzeba do tego podejść w ten sposób, że może nie iść i nie uczyć się zawodów, które tej przyszłości takiej nie mają, albo uznać, że może bardziej specjalizować się w zawodach, które mają większą przyszłość.
A ja podam jeszcze taki swój przykład. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja ułatwi już w niedalekiej przyszłości dostęp do prawników ludziom, których do tej pory nie było stać na porady prawne. 22 lutego w Stanach Zjednoczonych rozprawa, gdzie sztuczna inteligencja będzie w roli obrońcy. Oczywiście będzie miała dostęp do wszystkich zawiłych przepisów prawa amerykańskiego, do prawa precedensowego, do wyroków. Będzie podpowiadała osobie oskarżonej przez słuchawkę douszną, jak ta osoba ma odpowiadać na pytania sądu. Generalnie podsądny będzie musiał cytować wszystko to, co mu podszepcze sztuczna inteligencja. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Na pewno, jak się dowiem, Państwu o tym opowiem. I jeszcze jedno pytanie a propos sztucznej inteligencji. Czy ten chat GPT wykończy wyszukiwarkę Google'a, czy ją zmieni?
Google ma swoje projekty tego typu. Jeden z projektów rozwijają bardzo intensywnie, po prostu go nie pokazali jeszcze, więc widzę, że media piszą teraz o końcu Google'a, ale to jest, myślę, chwilowa fala popularności nowego rozwiązania i pewne znaki zapytania w branży, co teraz, jak teraz będzie wyglądał świat. Przed nami jeszcze wiele lat. Google ma gigantyczne pieniądze, gigantyczne zespoły, rozwija różne technologie, także nie bałbym się o przyszłość, bo jednak człowiekiem rządzi przyzwyczajenie. I zanim żebyśmy my się przesiedli z Google'a na jakieś inne rozwiązanie, to po pierwsze musi to zająć troszkę czasu, a po drugie ono musi być naprawdę rewolucyjnie dobre w każdym aspekcie, a nie tylko w niektórych na razie wybranych dziedzinach.
Mm-hmm. No, tu też się zgadzam, że no, jednak to nie jest tak, że wierzę w Google, ale za Google'em stoją, my widzimy tylko frontend, czyli tą prostą wyszukiwarkę, na której od lat nie ma reklam, mówię tutaj o głównej stronie. i z tym nam się to kojarzy. Natomiast no, Google to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pracują nad różnymi rozwiązaniami, kupują różne startupy z ciekawymi rozwiązaniami, więc oczywiście to się może w jakiś sposób zmienić, bo być może, że to będzie wszystko inaczej wyglądało. Być może będziemy mogli w inny sposób zadawać pytania albo w inny sposób odpowiedzi będą generowane. Nie tak jak teraz, kiedy mamy dziesiątki stron, a tak de facto przeglądamy pierwszą, tylko będziemy to mieli jakoś bardziej sfiltrowane, skompensowane do jednej odpowiedzi, tak jak mamy często odpowiedzi generowane z Wikipedii.
Ta podstawowa różnica, już pewnie dzisiaj Państwo to widzą, gdy zadajecie jakieś pytanie Google'owi, często zamiast wyniku wyszukiwania na starcie, zaczyna się pojawiać odpowiedź na Państwa pytanie. No to jest de facto preludium do takiego rozwiązania, więc widać, że Google, i to już od paru lat tak działa, więc to jest powiedzmy rozwiązanie dość podobne do ChatGPT, także myślę, że będziemy z Googlem jeszcze przez lata.
Temat rzeka, ja do tego tematu jeszcze wrócę za tydzień. My teraz zmieniamy temat, narzekamy na kolejki do specjalistów, na trudny dostęp do badań laboratoryjnych. Tymczasem tylko około 1,5 miliona Polaków skorzystało z programu 40+, profilaktyka 40+. Jest to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Celem jest zwiększenie liczby Polaków wykonujących badania na wczesne wykrywanie chorób i zapobieganie im potem, czy ich rozwojowi. No, chodzi zwłaszcza o choroby cywilizacyjne, jak nowotworowe, nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca. No i okazuje się, że to tych chętnych jest naprawdę niewiele. No, od samego początku trwania tego programu, od 2021 roku, tylko 1,5 miliona osób skorzystało. Ministerstwo Zdrowia w ramach zachęty do skorzystania z tych badań musiało zorganizować loterię dla tych, którzy biorą udział w badaniach. Ta loteria ruszyła wczoraj. No i pytanie dla panów, no nie tylko jako przedsiębiorców, tylko w ogóle też jako mieszkańców naszego kraju. Dlaczego tak mało chętnych na badania dla 40-latków? Bo no narzekamy, że są kolejki do wszystkich, do wszystkiego. Tutaj mamy możliwość bezpłatnie, prosto, łatwo możemy pójść zrobić badania. I nic.
Myślę, że są dwa czynniki dosyć prozaiczne. Jedna rzecz to nie mamy czasu w tej chwili, bo gonimy te ceny, które rosną. A druga rzecz, że mamy spadek znaczący zaufania do publicznej służby zdrowia i myślę, że wiele osób, słysząc o takim rozwiązaniu, automatycznie ma w głowie długie kolejki, jakieś formularze skomplikowane. Tak myślę. Ja mam 39, więc jeszcze się nie łapię, także nie będę się tłumaczył, dlaczego nie poszedłem.
Rafał Dadej?
Ja myślę, że to jeszcze jeden powód dochodzi, że i to bardziej taki psychologiczny, że my po prostu jakoś staramy się zaklinać rzeczywistość i nie chodzimy, bo jak się czegoś dowiemy, to się okaże, że mamy problem. Oczywiście ja mam świadomość, że to jest bardzo głupie rozumowanie, ale no wielu z nas jest powszechne, no i nie ma co ukrywać, że wiele osób tak do tego podchodzi, tak? Znaczy, ja zresztą gdzieś tam sam miałem ze swoimi rodzicami podobne problemy i musiałem namawiać, żeby pójść na badania, bo a jak pójdę, to jeszcze coś wykryją, a już mam 70 parę lat i to ile ja jeszcze pożyję, nie? Więc a na pewno też powodem jest jakieś te które przedstawił Mateusz. No, to jest tak, że my boimy się tych kolejek, jeżdżenia od specjalisty do specjalisty i to, że oczywiście rejestracja jest prosta, ale zrobienie takich badań bardziej przekrojowych, no to jest gehenna, no i bardzo dużo zachodu. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest niezbędne, potrzebne, ale no dziś, kiedy jesteśmy przebodźcowani, mamy tak na dobrą sprawę wypełniony kalendarz po brzegi, no to jeżeli coś nie jest konieczne, a uważamy, że nie jest takie konieczne, bo nic nam się nie dzieje, czujemy się dobrze, to tego nie realizujemy. Aczkolwiek, podobnie jak z loterią paragonową, uważam, że to jest dobry pomysł, tak? Bo nie da się robić w każdym nakazu, w każdym obszarze, a zachętą można zdziałać duże rzeczy. Tym bardziej, że budżet 3,5 miliona przy całych wydatkach, które ma państwo, to nie jest jakaś katastroficzna kwota.
No i dodam, że fanty są fajne do wygrania, takie naprawdę związane ze zdrowiem, bo to karty podarunkowe do sklepów sportowych, rowery, bieżnie elektryczne, elektroniczne, gadżety, które po prostu będą sprawdzały stan naszego zdrowia. No i niestety na więcej już nie porozmawiamy, bo czas nam się kończy. Powiem tylko państwu, że sama skorzystałam z tego internetowe konto pacjenta. Krótka ankieta, naprawdę nie jest długa, nie jest trudna i natychmiast dostajemy skierowanie wygenerowane, wysłane na smartfona czy na naszą pocztę elektroniczną, a laboratoriów do wyboru, w których możemy wykonać badania, jest bardzo dużo, nie tylko to publiczna opieka zdrowotna, także prywatna, z którą NFZ ma umowy, więc też kolejek nie powinniśmy się bać. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, badajmy się.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.